Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa. Chwała Bogu. Cieszę się z tego, że jesteście dzisiaj na tym miejscu. A naprawdę jestem wdzięczny każdemu z Was, kto przyszedł, aby dzisiaj być na tym nabożeństwie. Nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdybym był sam lub też w dwie czy trzy osoby. Byłoby nam pewnie jeszcze trudniej, jeszcze smutniej. Ale dzięki Bogu za to, że i wy zostaliście pobudzeni, żeby tu dzisiaj być i żeby uwielbiać Boga, żeby słuchać Jego słowa, żeby mieć czas społeczności. I Pan Bóg od początku do nas przemawia i mówi nam o tych ważnych rzeczach, których powinniśmy się w życiu uczyć. Tak naprawdę, widzicie, jako chrześcijanie wpadamy w pewnym momencie w taką pułapkę, aby uczyć się tak zwanych prawd biblijnych, teologicznych, nie poddając jednocześnie siebie pod działanie tych prawd. I na świecie dzisiaj, w kościołach, jest wielu ludzi, którzy mają olbrzymią wiedzę. Wiedzą właściwie wszystko i mogliby dyskutować na każdy temat. Ale kiedy jest czas, aby okazywało się to w praktycznym życiu, są jakby sparaliżowani, jakby nic nie wiedzący, jakby zupełnie żyjący w innych rzeczywistościach. A Bóg oczekuje, aby nasza wiara motywowała nas, aby nasza wiara napędzała nas, aby nasza wiara i nasze poznanie sprawiało olbrzymią różnicę każdego dnia w naszym życiu. Do tego jesteśmy właśnie powołani. Widzicie, Pan Jezus, kiedy powoływał sobie uczniów, to nie powoływał sobie tych, którzy będą wyłącznie zgłębiać wiedzę. Ale przychodził taki moment, kiedy mówił, idźcie teraz i róbcie rzeczy, których się nauczyliście. Idźcie i doświadczajcie tego, że to wszystko działa, że to jest wszystko żywe, że to nie jest jakaś martwa teoria, religia, która jest podobna do wielu innych. I oni szli, i co Słowo Boże mówi? Że kiedy wrócili, to co? Byli pełni radości. Mówi, Panie, nawet demony są nam uległe, czy podległe. A Jezus wtedy powiedział im prawdę, która jest nieprzemijająca, ponad wszystkim. I powiedział, radujcie się przede wszystkim z tego, że należycie do Królestwa Bożego. Że jesteście dziećmi Bożymi, że macie życie wieczne, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywych. Więc kiedy Krzysztof dzisiaj zachęcał nas do uwielbienia Boga, to nie było to oderwane nagle od jakiejś rzeczywistości i wymagające przełamania w naszym życiu. Nie, my ludzie wierzący, ci, którzy wyznali, że Jezus jest ich Panem, mają ciągły, stały, niezależnie od okoliczności, powód do tego, aby Bóg był uwielbiany w ich życiu. Objawienie świętego Jana. We wszystkich wzniosłych treściach, które są tam zapisane, we wszystkich zagadkach, które są tam zawarte, we wszystkich rzeczach, które odkrywają nam przyszłość. I ludzie czasami całe swoje życie poświęcają temu, żeby zrozumieć, co Bóg powiedział i jak to się wszystko wydarzy. Odkrywa przed naszymi oczami, myślę, że przede wszystkim, niesamowity obraz Boga, prawdziwy obraz Boga, Jego chwały i Jego majestatu. Widzicie, kochani, nie wiem jak wy, być może wielu z was fascynuje się tymi momentami, kiedy na przykład kiedy objawi się liczba człowieka, jak tu jest napisane, czy znamie bestii, czy różne inne historie się wydarzą i staracie się zgłębić, o co tu chodzi. Ale mnie najbardziej fascynuje niebiański porządek, chwała nieba, Bóg w swoim majestacie. Dlaczego? Dlatego, że czytając objawienie świętego Jana i widząc Boga, który tam jest objawiony Jezusa Chrystusa, który dał tą łaskę, aby Jan mógł go zobaczyć, jakim on teraz jest, tym bardziej serce wzbiera wdzięcznością. Panie, Ty masz ze mną do czynienia? Ty masz ze mną do czynienia? Ty w tych wszystkich okolicznościach, które panują tam przed Twoim tronem, Ty interesujesz się mną? Słowo Boże mówi, że ten Jan, który miał objawienie, zobaczył Boga, Jezusa Chrystusa, Jego majestat, Jego moc, zobaczył Jego panowanie ponad wszystkim, zobaczył tą wielkość, która była na tyle nieznana Janowi, że że czytamy w Biblii, że kiedy zobaczył to i usłyszał głos Jezusa, którego przecież znał, upadł. I możemy się domyślać, jakby stracił przytomność, bo Biblia mówi, i byłem jak nieżywy, jak umarły. To było wrażenie spotkania Jana z uwielbionym, żyjącym, panującym Jezusem Chrystusem. To było spotkanie Jana z tym, którego wydawało się, by znał. Jezus, mój mistrz, mój nauczyciel, mój zbawiciel, ten, który objawił mi miłość. Ostatni raz pamiętam, jak go żegnałem, odchodził do chwały nieba, wspaniały obraz. I nagle łup, coś, co totalnie musiało zmienić sposób patrzenia na Jezusa w oczach Jana, w sercu Jana, i mamy to zapisane w objawieniu, w tej księdze objawienia. I bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, to jest prawda o Jezusie Chrystusie, który dzisiaj żyje i króluje. On od tamtego tego czasu się nie zmienił, nie stracił nic ze swojego blasku chwały, ze swojego majestatu i rzeczy się mają przed Jego obliczem dokładnie tak, jak są w tym fragmencie, w tej księdze opisane. Całe niebo kłania się temu, przed którego oblicze dzisiaj my również przyszliśmy. Piąty rozdział tej księgi, choć nie będzie to ten główny tekst, na który chciałbym zwrócić uwagę, od 11 do 14 wersetu mówi tak. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadali i oddali pokłon. I oddali pokłon. I to się dzieje w niebie. Bóg jest ciągle uwielbiany. Ten, który jest naszym Zbawicielem, jest ciągle uwielbiany. Jan rozpoznał tam aniołów, Jan nie rozpoznał postaci, Jan zobaczył starców i zobaczył olbrzymie rzesze, które ciągle chwalą Boga. I ten Bóg skłania się do nas, aby mieć z nami relacje, aby mieć z nami społeczność. Bracia i siostry, i od razu zaznaczę, to dzisiejsze rozważanie słowa nie jest żadnym wyciskaczem i nie ma za zadanie nas tak wzruszyć troszeczkę, ale bardziej ma za zadanie nas obudzić. Dlatego, że bardzo często, choć mamy ku temu warunki, chociaż my wszystko o tym wiemy, co tam jest zapisane, Być może już nie otwierasz Księgi Objawienia, bo to już czytałeś, co miałeś zrozumieć, to zrozumiałeś, a to, czego nie zrozumiałeś, i tak nie rozumiesz. My wszystko już to wiemy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niebo nie ustaje w uwielbieniu tego, który stał się moim i twoim Zbawicielem, a my bardzo często reglamentujemy Bogu chwałę. Dzisiaj będę cię uwielbiał, a dzisiaj nie. Zapominając o tym tronie, który jest ustawiony i przed którym stoimy, i o Bogu, który na nim zasiada. I mnie to porusza, że ten żywy Bóg ma dzisiaj czas, ma dzisiaj ochotę, ma dzisiaj w ogóle jakąkolwiek wolę, żeby zajmować się mną i tobą i oczekiwać na tym miejscu chwały z mojego serca. Czymże jest ta chwała? Wyobraźcie sobie, kto z was chciałby zamienić się z Bogiem i zamiast zadowolenia z tego wszystkiego, co jest w niebie, oczekiwać na chwałę tak znikomego człowieka, jakim jestem ja czy ty. Chciałby was, ktoś z was zamienić się z Bogiem? Ja bym nie chciał. Ja bym wybrał chwałę nieba. Ja bym powiedział, co mnie obchodzą ci mali ludzie, ci wiecznie mający problemy ludzie, ci ludzie, którzy nigdy nie dostrzegają tych wszystkich rzeczy, które ja im daję. Zapominają. Biblia o tym mówi. A jednak Bóg w swej dobroci się skłania i oczekuje na to, że jako Jego dzieci przyjdziemy, wzniesiemy swój głos, powiemy mój Ojcze, powiemy o wdzięczności za to wszystko, co mamy, o wdzięczności za to, w którym miejscu jesteśmy w naszym życiu i za to, że On jest z nami. I Bóg to wybiera i Bóg się skłania do nas. Wiecie, kochani, ten Jezus do nas, ludzi słabych, upadających, chorych, wybranych wbrew wszelkiej ludzkiej logice, wbrew logice. Kto z nas, będąc Bogiem, wybrałby nas samych? Zadawaliście sobie takie pytanie? Kto z nas? Kto z nas miałby do siebie tyle cierpliwości, będąc na Bożym miejscu? Ilu z nas nie machnęłoby na samych siebie ręką i powiedzielibyśmy, nie, no bez sensu. Ja bym sobą się nie zajmował. Bez sensu. Ale ten Bóg, którego otaczają krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i te olbrzymie rzesze, które nieustannie ogłaszają wielkość Boga, i nie tylko decydują, podnieś ręce, nie podnieś, ale Słowo Boże mówi, że padają przed Jego obliczem. Ten Bóg mówi, tam gdzie ich będzie dwoje lub troje, ja tam będę z nimi. Posłucham ich głosu, wysłucham ich modlitw, przyjmę ich chwałę, poruszę ich serca moim słowem. Taki jest Bóg, taki jest Bóg. Objawienie świętego Jana, 3 rozdział, od 7 do 13 wersetu objawia nam to Boże serce, Jego charakter, Jego oczekiwania wobec nas, ludzi na tej ziemi. Czytamy tam tak. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bracia i siostry, myślę, że moglibyśmy szukać w tym tekście wielu słów kluczy, które sprawiają, że Bóg zwraca się z takimi łaskawymi słowami do zboru w Filadelfii. Być może szukalibyśmy jako najważniejszego tego zdania, że zachowali słowo moje. Albo zachowali nakaz mój. Albo że wytrwali. Ale wydaje mi się, że najważniejsze zdanie, które jest zapisane w tym tekście, Boży nakaz, Boże przykazanie, to zdanie, które otwiera drogę do tych wszystkich innych rzeczy. Aby każdy, kto ma uszy, słuchał, co Duch mówi do zborów. Każdy, kto ma uszy, przyjmował Boże Słowo do swojego życia. Gdyby to się nie stało w zborze w Filadelfii, że ludzie słuchali Bożego Słowa, że ludzie przyjmowali Boże przykazania, że ludzie przyjmowali Boże nakazy, trudno by było im zachować wierność i postępować według Bożej woli. Ale mieli tą łaskę od Boga, że mając obudzone przez Boga serca, mając te serca, które były czułe na Boże Słowo, przyjmowali to Słowo i wypełniali je w swoim życiu. I zobaczcie, jakże dziwne jest poselstwo Pana Jezusa, niestandardowe poselstwo, jak na przykład dzisiejsze czasy, do zboru, do kościoła, do ludzi wierzących. Chociaż masz niewielką moc. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym. Chociaż masz niewielką moc. Dzisiaj w chrześcijaństwie moc, poszukiwanie mocy, tak zwana potęga, życie Kościoła jest tak bardzo poszukiwane, tak bardzo pożądane, że ludzie są gotowi do ofiar, żeby mieć coś do czynienia właśnie z tymi wydarzeniami. To nie były supergwiazdy. To nie byli ci, o których słyszało się na krańcach ziemi. To nie byli ci, którzy zadziwiali swoją postawą wszystkich wokoło. Ale Słowo Boże mówi, że to byli ci, którzy słuchali tego, co Duch mówił do zborów. Zachowywali Boże Słowo i wiernie trwali przy Bogu, wypełniając to, co Bóg do nich mówi. Właśnie w tym manifestuje się wierność, że my jesteśmy posłuszni Bogu i wypełniamy to, co On do nas kieruje. I wiecie, kochani, to nie jest takie ważne, co my o sobie mówimy. To nie jest takie ważne, jakie wrażenie robimy na innych ludziach, dla Boga. Ale dla Boga jest ważne, czy jesteśmy Jemu wierni. Dla Boga jest ważne, czy nasze życie jest poddane Jemu. Dla Boga jest ważne, czy Ty dołączyłeś zgodnie ze słowem, które Pan Jezus przekazał, chodząc po tej ziemi, że Królestwo Boże jest pośród nas. Czy dołączyłeś do tych rzesz, które należą do Królestwa Bożego i wypełniasz to, do czego Bóg cię powołał, to, do czego cię przeznaczył, to, co cię objawił, i żyjesz pełnią życia w wierze. Czy masz serce, które, tak jak słyszeliśmy niedawno z księgi proroka Izajasza, z bojaźnią i z drżeniem reaguje na Boży głos, bo to Pan mówi, bo to Boże Słowo do mnie dociera. Niezależnie od tego, czy w tym miejscu, czy w Twoim domu, czy być może gdzieś, gdzie spotykasz się ze swoją siostrą i bratem i Bóg przemawia do Ciebie w swoim Słowie. Bóg przypomina Ci o tym, co jest Jego wolą. Bardzo często jako ludzie wierzący dostrzegamy tą słabą moc w swoim życiu. O, ja jeszcze tyle potrzebuję. Jeszcze tak muszę dużo się nauczyć. Jeszcze tyle muszę zmienić w swoim życiu. I przyznajemy, sami wobec siebie słabi jesteśmy. I w tej naszej słabości czekamy na kolejne cuda, które Bóg uczyni w naszym życiu, aby coś się zmieniło i abyśmy poszli do przodu. I mija czas, i mijają lata, mijają pokolenia, a my czekamy, kiedy się wzmocnimy. A czyż to nie świat odkrył? Czyż to nie świat powtarza do siebie tą prawdę, którą możemy od czasu do czasu dostrzegać, że to trening czyni mistrzem? Że to praca czyni nas coraz zdolniejszymi? Że to praktyczne używanie daje nam poznanie tego, co Bóg dla nas przeznaczył? Wydaje mi się, że zbór w Filadelfii to odkrył. I chociaż miał niewielką moc, oni postanowili, że będą się trzymać Słowa Bożego, że ich serca będą czuły na ten głos Ducha i to, co Bóg będzie do nich mówił, oni będą wypełniać. Wiecie, wypełniać Słowo Boże oznacza zmieniać się każdego dnia. Swoje życie poddawać Bogu i po prostu się przemieniać pod wpływem Słowa Bożego. Ponieważ jako ludzie, nawet nowonarodzeni, nawet zbawieni, nawet należący do Chrystusa, mamy swoje przyzwyczajenia. Mamy różnego rodzaju wygody, w których chcemy żyć. Ale po to, żeby być wiernym Bogu, potrzebujemy ponosić ofiarę. Jezus, święty Paweł, nazwał to umieraniem dla samego siebie. To znaczy, że rzeczy, których my sami pragniemy, do których dąży nasz cielesny człowiek, muszą zostać w jakiś sposób uśmiercone. Właśnie tym mieczem Słowa Bożego. Że odkryjemy to, co jest cielesne i oddzielimy od tego, co jest duchowe, aby poddać siebie temu, co pochodzi z Ducha Bożego. Drodzi bracie, siostro, drodzi przyjacielu, i kiedy w Kościele jest czas, jest wręcz moda w chrześcijaństwie na zdobywanie poznania tej głębi, czegoś więcej niż dotąd poznaliśmy, choć dałby Bóg, aby Kościół poznał absolutnie wszystko, to jednak czy czasami nie zapominamy o tym, że jest czas, aby podawać sobie kubek zimnej wody. Właśnie z powodu Bożej woli, Bożego nakazu, Bożego przynaglenia w naszym życiu. Jest czas, aby umyć sobie nogi. Cokolwiek by to nie znaczyło dzisiaj, w naszych okolicznościach, rzeczywistości, to jest taki czas, kiedy Bóg chce, abyśmy wiedząc już wszystko, w końcu zaczęli robić rzeczy, które są Jego wolą. I niezależnie od tego, jaką dzisiaj masz moc, im wcześniej to zaczniesz, tym szybciej będziesz widział, czym Bóg ciebie obdarował. Tym szybciej dostrzeżesz, jak wielkie rzeczy Bóg może objawiać przez właśnie twoje życie, które oceniasz jako słabe, jako być może nienadające się. Bardzo często chrześcijanie, chociaż mając nowe życie, chcieliby żyć starymi zwyczajami. Te stare zwyczaje to jedyne zadanie, chodzenie do kościoła. Byłem w kościele, wszystko jest w porządku, wracam, żyję pełnią swojego normalnego życia. Ale kiedy Boże Słowo mówi nam o nawróceniu, to mówi o tym, że musimy zmienić swoje myślenie. Musimy mieć odnowiony umysł. Wiecie, jaki to jest odnowiony umysł? To jest umysł, który miał Adam, będąc jeszcze w raju, zanim zgrzeszył. Że jest on, jest Bóg. To jest jedyna ważna relacja, to jest najcenniejsza relacja, to jest coś, co nie może być niczym zakłócone. I dopóki nie dał się skusić, to trwało. Więc jeśli mamy mieć odnowione umysły, to niestety w tym odnowieniu Bóg musi się znaleźć na pierwszym miejscu. Niezależnie od tego, jak wielką mamy moc, On powinien być tym, który nie tylko jest nazywany Panem, ale panuje. A panuje oznacza rozkazuje. Mówi, a my czynimy to, co jest Jego wolą. I poddajemy swoje życie i On jest uwielbiony w nas, dlatego że Jego słowo wykonaliśmy. Czyż nie to mówił Jezus, kiedy chodził po tej ziemi? Czy nauczał, że będziemy Mu służyć w wolnym czasie, w miarę możliwości, jeśli to będzie dla nas wygodne? Raczej nie. Dlatego święty Paweł, znając prawdę, głosił, za wszystko Mu dziękujcie. A jak słyszeliśmy, w każdym czasie Mu dziękujcie. I to nie dlatego, że jesteście zadowoleni, a dlatego, że taka jest wasza służba duchowa, uwielbienie Boga. To się dzieje w niebie i to się dzieje na ziemi. Jakim sposobem możemy przystawać przed Bogiem i mówić, niech będzie twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi, ale na mnie nie licz. Wszyscy niech ci służą, ale ja mam swoją wolę. Ja będę robił dokładnie to, co wielka moja mądrość podpowiada mi, żeby robić. Moje doświadczenie i te głębokie prawdy, które mocno zakorzeniłem w swoim życiu. Powiedzmy Bogu szczerze, bądź wola Twoja. I od tego momentu słuchajmy, co Duch mówi do zboru, aby powiedzieć, Panie, tak, właśnie to będę robił. Od dzisiaj, chociaż nie pasuje mi, niewygodne to jest dla mnie, to burzy mi cały porządek mojego życia, ale ponieważ Twój Duch to mówi do mnie, ja zrobię to, aby Ciebie uwielbić, aby Twoja wola, tak jak w niebie, tak i na ziemi, miała miejsce. Czytaliśmy w tym fragmencie, w jaki sposób Bóg się przedstawia zborowi w Filadelfii. Bardzo mi się to podoba. W życiu nas, ziemian, którzy uważają, że od nas tak dużo zależy, to my decydujemy. Jak będziemy chcieli, to zrobimy coś, jak nie, to nie. Jak my czegoś nie zrobimy, to będzie niezrobione. Pan Jezus się przedstawia i mówi tak. To mówi ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Bracia i siostry, ja osobiście mam wielki respekt do tego jednego zdania. Ono mi uprzytamnia, przed czyim obliczem stoję. Ono mi uświadamia, co ja mogę powiedzieć na swój własny temat i swojej woli. Ono, jak to mówimy ludzkim językiem, sprowadza mnie na ziemię, abym wiedział, po czym stąpam. Bo to nie ja zamykam i nie ja otwieram. Cokolwiek zamknę, on może otworzyć i cokolwiek otworzę, on może zamknąć. Ale kiedy on to zrobi, ja już nie mam żadnej mocy wobec tego. I wiecie, kochani, lepiej jest trzymać z tym, który ma właśnie ten najwyższy autorytet. I być w centrum woli tego, którego wola i tak się wypełni. Bo to on zamyka, a nikt nie otwiera, i on otwiera, a nikt nie jest w stanie tego otworzyć. Brat Krzysztof mówił, że powinniśmy się uczyć radości w Bogu. Amen. Dokładnie. Dawid miał ten sam problem. Dawid nawet był tak szczery przed Bogiem, że stawał i w chwili zniechęcenia mówił: duszo moja, wielbij Boga, błogosław Boga. Nie możesz zapominać o tym, co On dla ciebie uczynił. Wobec Boga, którego stoisz, musisz mieć odpowiednią postawę uwielbienia, chwały. I to jest ta jedna rzecz, której powinniśmy się uczyć, robić, niezależnie od okoliczności i nastrojów w naszym życiu. I takich rzeczy jest wiele. Słyszeliśmy o dawaniu, ale chciałbym zwrócić uwagę też na modlitwę. Na modlitwę, która ma na celu zmianę okoliczności, burzenie warowni. Na modlitwę, w której jednym sercem stajemy przed Panem, aby otrzymać to, czego od Niego potrzebujemy. To właśnie modlitwa jest tym, przez co odnosimy zwycięstwo. Rozmowa z naszym Bogiem, według Jego woli, aby być zwycięzcami wobec zła, które jest wokół nas. Musimy się uczyć głoszenia, chociaż moc możemy mieć niewielką. W naszym otoczeniu, w naszych domach i rodzinach, aby wspominać o Jezusie Chrystusie, przyznawać się do tego, że jesteśmy Jego dziećmi, bo Jego wolą zaprawdę jest zbawienie wszystkich ludzi. Tak czytamy w Bożym Słowie. Więc kiedy mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to pamiętajmy, że Jego wolą jest zbawienie wszystkich ludzi. I On chce to zrobić przeze mnie i przez ciebie. Musimy się uczyć tego, o czym wspominałem już jakiś czas temu, czynić uczniami innych ludzi. Być dla nich przykładem. Manifestować to Boże życie, które jest w nas. Aby znali Jego wartość. Aby zmieniali się, aby dochodzili do poznania tego, co jest miłe Bogu. I wiecie, kochani, kiedy sami się będziemy uczyć w praktyczny sposób czynić to, co Duch kieruje do zborów, sami będziemy też wzrastać w naszej osobistej służbie. Nigdy nie wzrośniemy, jeśli nasze życie nie będzie poparte praktycznym ćwiczeniem, praktycznym wypełnianiem tego, co Bóg do nas mówi. Chociażbyśmy słyszeli tysiące kazań ewangelizacyjnych, gdyby nie było tego momentu, gdy wyznaliśmy Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, moglibyśmy głosić te prawdy, które słyszeliśmy, zbawienie by było nam obce. Ale ponieważ w praktyczny sposób Słowo Boże zostało przyjęte w naszym życiu, ono zadziałało i należymy do grona dzieci Bożych. I wrócę do tych słów świętego Pawła, który mówił o tym, że musi umierać, a Chrystus musi z nim wzrastać. Musi umierać, innymi słowy mówiąc, aby żyć. Musi umierać, aby mieć to nowe życie. On, stary Paweł, ze swoimi zwyczajami, z tym wszystkim, co być może jest mu wygodne, musi umierać, aby żyć. I bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, kiedy Duch mówi do zborów, zapomnijcie teraz może o moim kaznodziejstwie, ale już wkrótce, za kilka dni, przyjedzie do nas znów pastor Szola. Za jakiś czas być może odwiedzi nas znów jakiś wielki kaznodzieja. Za mniej więcej pół roku będziemy gościć w naszym zborze biskupa kościoła zielonoświątkowego w Niemczech. I Duch będzie mówił do zboru. Duch będzie mówił do mnie i do ciebie. Czy będziemy coś w życiu zmieniać? Czy będziemy pozostawać tacy sami? Ale żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, powinniśmy popatrzeć troszeczkę wstecz. Co się zmieniło w ostatnim półroczu w moim i twoim życiu? Co? Co postanowiłeś w związku ze Słowem Bożym? Z tym, co fantastycznego Bóg ci objawił? Co postanowiłeś zmienić? Czym zacząłeś żyć? Gdzie postawiłeś krok wiary? Gdzie On ma prawo do twojego życia, aby panować? I słowa Panie, Panie nie są tylko sloganem, ale rzeczywiście Bóg panuje w twoim życiu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I chociaż moc masz niewielką, bądź wierny Bogu. Chociaż moc masz niewielką i myślisz o sobie, nie są to zbyt lotne myśli, wzniosłe. I być może żyjesz w sytuacji, jak żył zbór w Filadelfii, gdzie miałeś w swoim otoczeniu ludzi, którzy wręcz dołowali cię. A co wy tam za wierzący jesteście? My to jesteśmy wierzący. My jesteśmy prawdziwymi Żydami, ludem Bożym. Chociaż być może coś cię dołuje. Zachęcam, bądź wierny Bogu. Zachowaj Jego nakaz. I słuchaj, co Duch mówi do zboru. A Pan Bóg również w swojej wierności będzie objawiał swoją moc. On każdy krok twojej wiary podtrzyma. On objawi swoją potęgę i moc. On będzie cię błogosławił. Ten, o którym jest napisane w objawieniu świętego Jana tak wiele, w tak niesamowity i wręcz tajemniczy sposób, taki, że nasza wyobraźnia wykracza poza to, co jest napisane w niektórych miejscach. Ten Bóg na co dzień będzie chodził z tobą i będzie cię błogosławił, ponieważ ty będziesz chodził w posłuszeństwie Jego słowa i tego, co Duch do ciebie będzie przemawiał. Niech Pan Bóg da nam takie serca i takie uszy, które słuchają Jego głosu. I nie tylko słuchają, ale są wierni Bogu. Idziemy za tym głosem, poddajemy siebie, nie patrzymy na to, co nam odpowiada z Bożego Słowa, ale jesteśmy całkowicie zależni od Niego. Wiecie, czasami ze smutkiem patrzę na wyznanie wiary chrześcijan różnych kościołów. W tym wyznaniu wiary w różnych kościołach ludzie mają, chrześcijańskich oczywiście, że Boże Słowo, Biblia jest jedynym autorytetem, jedyną normą dla ich życia. I ludzie się przyłączają do tych kościołów, które mają takie wyznanie wiary. ale autorytetem, normą jest wszystko inne. Czasami seriale w telewizji kształtują życie człowieka wierzącego. Zaczynają się tak odzywać, zaczynają te same rzeczy robić, zaczynają tego samego szukać. Bardzo często mody mają wpływ na życie człowieka wierzącego, mam na myśli te mody w zachowaniach, i zaczynają to samo robić, bo ich przyjaciele tak robią. A podobno to Boże Słowo jest jedyną normą, jest tą prawdą, na której ich życie jest oparte. Dałby Bóg, abyśmy nie byli tymi, którzy tylko teoretycznie podchodzą do Bożych spraw, ale żyją, żyją i widzą to Boże życie w swoim osobistym życiu. Amen. Powstańmy wszyscy, żeby się modlić.